Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku porozmawiamy o międzynarodowej sytuacji Ukrainy i o tym, jaką rolę może odegrać nowy rząd w Warszawie. Na początku chciałem jednak podziękować Monice, Joannie, Annie i Filipowi, którzy zdecydowali się w ostatnim czasie wspierać mój podcast. Zachęcam do śledzenia Po prostu Wschód na Instagramie, Twitterze i Facebooku, a także w kanale na WhatsApp. Moim dzisiejszym gościem jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej i autor książki Polska na wojnie, opowiadającej o tym, co działo się w stosunkach Warszawy i Kijowa po 24 lutego 2022 roku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy jednak od tego, co się działo wczoraj w Brukseli, bo rozmawiamy w piątek rano. Unijni przywódcy bez Viktora Orbana, który dyplomatycznie opuścił salę obrad, zgodzili się na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Premier Węgier zablokował jednak pakiet pomocowy dla Kijowa w wysokości 55 miliardów euro. Ukraińskie władze zareagowały entuzjastycznie. Czy twoim zdaniem nie jest to aby na wyrost? No bo ta pomoc finansowa tak naprawdę jest teraz decydująca dla Kijowa.
No to jest na wyrost. To też nie jest tak, że tych pieniędzy z dnia na dzień zabraknie, bo jakieś tam parę milionów czy nawet gdzieś tam sumy podchodzące pod miliard euro pozostały do dysponowania dla Kijowa, ale ta pomoc, te 50 miliardów jest po prostu elementem targu pomiędzy Orbanem a komisją. Targu, w którym argumentem jest właśnie Ukraina, a z drugiej strony pieniądze z KPO i z Funduszy Spójności, które Orban chce odmrozić, nie wprowadzając zmian ustawodawczych dotyczących praworządności. Ten kompromis pomiędzy Komisją a Orbanem jest z grubsza wspierany przez Francję i Niemcy, czyli odmrożenia części, pewnie nie tych 30 miliardów euro, które są zamrożone, ale na przykład 10 miliardów, 1/3 kwoty, no w zamian za jakieś takie stopniowe ustępstwa Orbana w kwestii pieniędzy ukraińskich. Orban inspiruje się Amerykanami. On rozumie, że argument ruskiej onucy już nie działa na świecie, w świecie zachodu. On rozumie, że republikanie też po prostu się targują Ukrainą za ustępstwa w kwestii polityki migracyjnej. Zresztą przedstawiciele Fideszu byli w Stanach namawiając republikanów do kontynuowania właśnie tego stylu załatwiania spraw. On wprowadza, krótko mówiąc, ten taki transakcyjny model, pieniądze za poparcie na salony. To staje się do pewnego stopnia mainstreamem w tym momencie, czyli jakby używanie Ukrainy jako argumentu. To jest bardzo niebezpieczne, no bo Rosjanie to widzą, Putin to widzi. Są doniesienia Brytyjczyków czy Instytutu Badań nad Wojną, że w związku z tym, że widzi ten gasnący entuzjazm dla wspierania Ukrainy, to też modyfikuje swoje cele dotyczące wojny na Ukrainie i powoduje, że te cele są bardziej ambitne w przypadku Ukrainy. No, w związku z czym mamy do czynienia z sytuacją taką trochę nową jakością, bo ten po pierwsze ta transakcyjność wchodzi na salony, a po drugie Putin, widząc niepowodzenia w kontrofensywie i widząc stanowisko Zachodu, winduje swoje oczekiwania wobec Ukrainy, winduje swoje stanowisko. Mieliśmy niedawno dyskusję na przykład na temat tego, czy Ukraina jest gotowa do negocjacji i ustępstw terytorialnych, ale pytanie, czy Rosja chce tego i czy jest gotowa, czy widząc jaki jest trend na świecie, czy będzie chciała w ogóle o czymkolwiek rozmawiać, czy to nie jest czas, kiedy właśnie spróbuje Ukrainę docisnąć, uderzyć jeszcze bardziej. Tym bardziej, że zbliżają się wybory prezydenckie w Rosji i Putin będzie chciał pokazać jakieś sukcesy. Także no ten trend, ten klimat, który jest w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, on jest w dużej mierze niebezpieczny dla Ukrainy.
Znaczy tego wczoraj nie było widać w czasie tej konferencji prasowej Putina, bo on takie sprawiał wrażenie właśnie dość pewnego siebie, prawda? Już nie jest taki przygaszony, tylko tutaj jest pewien, właściwie mówi ciągle o tych celach, tam denazyfikacja, demilitaryzacja, czyli nie rezygnuje.
Tak, i w ogóle z MSZ-u, ale też z Dumy popłynął sygnał, że półoficjalny sygnał, że Rosja, i to jest też niebezpieczne, że Rosja łaskawie zgadza się na istnienie państwa ukraińskiego gdzieś tam w obszarze Galicji jako państwa kadłubowego, ale nie jako państwa, które może funkcjonować w swoich granicach z czasów po upadku ZSRR, czyli z Krymem, z Donbasem czy z Zaporożem. Także ten powrót retoryki właśnie do mówienia o Ukrainie jako o państwie, które trzeba zdenazyfikować, o państwie kadłubowym, no to wszystko świadczy o tym, że te cele po stronie rosyjskiej, one nigdy się nie zmieniły. W zasadzie od momentu, kiedy Rosja zdecydowała się twardo grać o wpływy na Ukrainie, czyli od 2004 nawet roku, od pomarańczowej rewolucji, kiedy ta Ukraina się wymknęła po prostu Rosji jednoznacznie z takich rąk jakby łap w rosyjskich, to te cele widać dzisiaj, że one są niezmienione, a wręcz stają się coraz bardziej ambitne po tym takim otrząśnięciu się z szoku, że Rosja przegrała wojnę lądową z Ukraińcami w ciągu tego pierwszego czy pierwszych dwóch lat wojny. po otrząsnięciu się z szoku, po przestawieniu gospodarki rosyjskiej na tory wojenne, czyli też te pracy na wiele zmian, produkcji sprzętu wojskowego, zorganizowania putinomiki w taki sposób, żeby ona była wydajna do prowadzenia wojny, te wszystkie argumenty świadczą o tym, że to wsparcie w polityce bezpieczeństwa dla Ukrainy w tym momencie powinno być wręcz większe, a nie zmniejszane, bo to jest moment niebezpieczny, niewykluczone, że jeszcze bardziej niż w lutym 2022, bo sprawy nie są tak oczywiste. W lutym 2022 roku widzieliśmy zbrodnie, widzieliśmy bombardowania. Te obrazki były wystarczająco przekonujące do tego, żeby Ukrainę wspierać, a teraz jest za muła. Teraz jest taki czas, w którym trzeba wyraźnie dostrzec te zagrożenia, które nie są w tak oczywisty sposób naświetlone. I w rezultacie tego ja mam wrażenie, że ten początek 2024 roku, on będzie dla Ukrainy bardziej niebezpieczny niż nawet luty 2022.
Wczoraj mieliśmy też sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, który pokazuje, że już prawie 20% Ukraińców zgadza się na ustępstwa terytorialne. I to jest też dość duży wzrost, bodajże o 5 punktów procentowych w stosunku do maja.
Tak, i mówimy, bo zauważ, jak są prowadzone sondaże. Jesteś specjalistą od Ukrainy, także wiesz, jak te sondaże są prowadzone.
Socjologiem z wykształcenia.
Dokładnie. I zobacz, to, co trafia do obiegu publicznego, to jest sondaż w skali całej Ukrainy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Bankowa sonduje poparcie dla koncesji terytorialnych, robiąc sondaże rozdzielone na regiony. Czyli robi na przykład sondaż na Charkowszczyźnie, w strefach przyfrontowych, gdzie ten odsetek jest znacznie wyższy, czy na południu Ukrainy. I to też są argumenty, które pokazują, że ten konflikt idzie w takim, z punktu widzenia też bezpieczeństwa Polski, idzie w kierunku zamrożenia, czyli w kierunku niekorzystnym, bo zamrożenie konfliktu nie da ani Ukrainie trwałego bezpieczeństwa, ani Polsce, ani wschodniej flance NATO. Bankowa prowadzi te sondaże z kilku powodów. Po pierwsze, nie udała się kontrofensywa. Po drugie, są problemy z mobilizacją mężczyzn i kobiet do walki na froncie, na wschodnim i południowym, co jest argumentem rujnującym z punktu widzenia Kijowa i dyplomacji, która domaga się pieniędzy i broni na dalszą wojnę. Bo można, Orban zresztą to robi oficjalnie, Amerykanie jeszcze nie, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Amerykanie mogą wrócić do argumentu z czasów afgańskich. Tak jak Biden wystąpił na konferencji po wycofaniu się z Afganistanu, powiedział, jeżeli Afganistan nie jest w stanie się sam bronić, to my go nie obronimy. I to samo może w końcu dotrzeć do Kijowa. Jeżeli nie potraficie mobilizować rzesz ludzi do tego, żeby wstąpić do armii i walczyć, to my wam nie pomożemy. Możemy po prostu dawać kroplówkę, żebyście trwali, ale nie spowodujemy, że zmobilizujecie na przykład 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy do odbicia Zaporoża, do przybicia korytarza krymskiego. I tu wracamy znowu do punktu kluczowego, czyli tego, jak ocenić moment, w którym jesteśmy? I ja mam wrażenie, że ten moment jest dla Ukrainy radykalnie niebezpieczny.
Tam w tym sondażu jeszcze była jedna ważna rzecz, że bardzo wzrosło poparcie dla tych koncesji terytorialnych na zachodzie Ukrainy.
No właśnie.
I to jest właśnie ta kwestia, dlatego że nawet jeżeli jedzie się zachodnią Ukrainą, widać, ile jest cmentarzy, ile jest nowych grobów i stamtąd są ci żołnierze, tak, którzy poszli na front.
Tak, zgadza się, bo tutaj są dwa czynniki. Jeśli chodzi o wschód i południe, czyli strefy przyfrontowe, to ludzie widzą po prostu na co dzień wojnę i dlatego
tak,
mają
oni
dość.
Bezpośrednio.
Ale zachód Ukrainy z kolei jest największym dostarczycielem kadr do tej wojny. Wszystkie te brygady, które biorą udział w atakach na pozycje rosyjskie pod Robotynę, czy w walkach o Bachmut, Awdijówkę, czy obronę Kupiańska, to jest najczęściej rekrut z Galicji, z zachodniej Ukrainy, albo z Żytomierszczyzny, albo spod Tarnopola. I rzeczywiście, jak jedziesz koło Tarnopola, to na prowincji widzisz po prostu masę świeżych grobów. I to jest pewien obraz, pewne doświadczenie pokoleniowe, które zaczyna być dla ludzi irytujące. Dla narodu, który prowadzi wojnę od 2014 roku i w zasadzie ja podejrzewam, że już teraz w każdej rodzinie ukraińskiej jest jakieś doświadczenie osobiste wojenne, albo śmierć, albo ktoś, kto jest kaleką, albo ktoś, kto zapłacił cenę, bo musiał uciekać, porzucić swój majątek. Także to jest sytuacja, też upływ czasu działa na niekorzyść władz w Kijowie.
Tak, rzeczywiście sytuacja jest niebezpieczna, to teraz przejdźmy do tej jakby takiej szerszej perspektywy. Kto w Europie rozumie, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, to znaczy rozumiem, że chodzi głównie o państwa bałtyckie i Polskę i państwa skandynawskie.
Tak, no to jest jeszcze można by dołączyć Rumunię, która tutaj w wymiarze Morza Czarnego bardzo intensywnie interesuje się tym, jak to bezpieczeństwo będzie wyglądało, czyli ta cała wschodnia flanka plus południe B9 plus nowe państwa NATO, one rozumieją, że odpuszczenie Rosji to jest zaproszenie do nowej wojny i tego należy się trzymać, bo to jest stały paradygmat. Wiemy to od 2008 roku, kiedy ustąpiono Putinowi w Bukareszcie, podczas szczytu NATO w Bukareszcie. mówienie o tym, że jakieś zamrożenie konfliktu, że jakieś negocjacje, że one coś przyniosą.
Gwarancje.
One oczywiście uspokoją sytuację na pewien czas, ale Rosja jako państwo, które nie przestrzega prawa międzynarodowego, nie jest państwem, które może wiarygodnie podpisywać umowy międzynarodowe. Rosja po prostu nie przestrzega podstawowych zasad w stosunkach międzynarodowych, dlatego jest państwem, które powinno jednoznacznie przegrać, a nie przed którym można się zabezpieczyć nawet umową międzynarodową. Przecież Moskwa nie zapewniała wypełnienia czy też realizacji porozumień mińskich pierwszego i drugiego. To były umowy międzynarodowe, nie deklaracje, czyli źródło prawa międzynarodowego, którego ona nie przestrzegała. Rosja anektowała Krym, łamiąc prawo międzynarodowe, wywołała separatyzm na Donbasie, wywołała inwazję przeciwko Gruzji. To mówienie o tym państwie, w takich traktowanie go w kategoriach normalnego państwa, jest bezzasadne. Co więcej, abstrahując nawet od Ukrainy, Rosja jest zainteresowana też przetestowaniem NATO na jej nowych ogniwach. To, co się dzieje w Finlandii na granicy, czyli testowanie w ramach konfliktu granicznego migranckiego, jest testowaniem nowego państwa NATO. Wróćmy do 2016 roku, kiedy Czarnogóra wchodziła do NATO i ratyfikowała akcesję. Próbowano wywołać zamach stanu w Czarnogórze i zabić prozachodniego premiera Dziukanowicza. To też jest dowód, że polityka Rosji nie dotyczy tylko Ukrainy. Dotyczy Bałkanów Zachodnich, dotyczy Mołdawii, dotyczy wymiaru bałtyckiego, czyli państw bałtyckich plus nowych członków NATO, dotyczy w końcu Ukrainy czy też Zakaukazia. To jest państwo, które uprawia politykę rewizjonistyczną w skali ponadregionalnej i nie można tego postrzegać tylko przez pryzmat pomocy Ukrainie, nie można tego postrzegać tylko przez pryzmat jakichś kompromisów czy koncesji terytorialnych z Ukrainą. To jest zagrożenie generowane na bardzo wielu frontach i myślenie o jakichś takich nieprzemyślanych kompromisach może nas doprowadzić donikąd, do sytuacji, w której Rosja zyskuje czas i na przykład za kilka lat może się okazać, tak jak piszą Niemcy w opracowaniach Towarzystwa Polityki Zagranicznej, za kilka lat może się okazać, że polscy żołnierze będą musieli wziąć udział w jakiejś wojnie hybrydowej czy poniżej progu wojny w krajach bałtyckich. Tego, jak rozumiem, nikt tym w Polsce nie jest zainteresowany. Dlatego tak ważne jest kontynuowanie tej polityki bezpieczeństwa wobec Ukrainy w takim kształcie, w jakim to było krótko po 22 lutego. Niezależnie od tego, jakie są podziały pomiędzy Polską a Ukrainą w sferze gospodarczej, czy różnic dotyczących integracji europejskiej, historycznych, to jest oczywiste, że te różnice są. Natomiast w polityce bezpieczeństwa nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia od 91 roku.
Okej, ale czy na przykład w tej sytuacji teraz nowego rządu w Polsce są takie problemy jak na przykład protest transportowców, tak? No to jest niby powiedzmy protest gospodarczy, ale on bezpośrednio wpływa też na to, co się dzieje na froncie, czyli też wpływa na bezpieczeństwo.
Wiesz co, ja mam wątpliwości, czy to ma wpływ na sytuację na froncie. Transporty humanitarne i wojskowe nie podlegają pod ten protest.
Tak, ale z drugiej strony jest dużo informacji o tym, że część tych transportów jest tak naprawdę opóźnianych, dlatego że nie każde są podpisane i zadeklarowane jako wojskowe. Nie wiem, czy łodzie, czy to jest drony.
Tak, było jedno takie doniesienie. Były też doniesienia o tym, że umierali kierowcy na parkingach, ale ten związek przyczynowo-skutkowy
był fake.
Chodzi o to, że ja bym tą politykę dotyczącą interesów ekonomicznych Polski wyłączył z debaty wokół bezpieczeństwa Ukrainy, bo bardzo niebezpieczne dla polskich interesów ekonomicznych jest wiązanie tych dwóch kwestii. Czy historii, czy interesów ekonomicznych, bo te interesy dotyczące szczególnie rolnictwa i usług są pomiędzy Ukrainą a Polską sprzeczne. Jeżeli chcesz mieć za kilka lat niechęć do Ukrainy i niechęć społeczeństwa polskiego do Ukrainy, to nie ma lepszej drogi niż rezygnacja z zabezpieczenia tych interesów rolniczych czy na przykład transportowych. Polska i Ukraina są państwami bardzo podobnymi. To są państwa, które oferują zachodniej Europie, przede wszystkim są konkurencyjne na rynku usług i właśnie w dziedzinie rolnictwa. Branża usługowa, transportowa w Polsce dostarcza 6% PKB. Żadne rozsądne państwo nie pozwoli sobie na to, żeby uderzyć w tak duży sektor gospodarczy. Jeżeli mamy rzeczywiście tą politykę kształtować w sposób racjonalny bezpieczeństwa i dogadywać się z Ukraińcami bez tego takiego nawisu konfliktu, to niestety, ale Polska ma prawo asertywnie podejść do zachowania tych interesów w sferze rolniczej i transportowej. z wyłączeniem, całkowitym wyłączeniem sfery gospodarczej. Pojawiające się argumenty o remoncie pasa startowego w Rzeszowie i tak dalej, to wszystko działa na niekorzyść Polski. Tu nie chodzi o to, że my w jakiś sposób moglibyśmy wymusić coś na Ukrainie, zamykając na przykład pas w Rzeszowie, czy remontując go. Tym bardziej, że to by też osłabiło polską pozycję w wymiarze sojuszniczym, bo Rzeszów nie jest już traktowany jako projekt dwustronny, tylko jako projekt sojuszniczy, w którym my wywiązujemy się z pewnych swoich zobowiązań wobec NATO, jako państwa wschodniej flanki. Ale jeśli chodzi o interesy ekonomiczne, no to mam poważne wątpliwości, czy dobrą drogą do rozwiązania tego sporu są ustępstwa i brak asertywności ze strony Polski.
Czy ten nowy rząd polski jest w stanie działać w tych, powiedzmy, kilku różnych sferach? Ja to kiedyś nazywałem taką polityką wielotorową, tak? Polska prowadziła rzeczywiście oddzielnie były kwestie historyczne, oddzielnie bezpieczeństwo, oddzielnie gospodarka. Czy w tym nowym rządzie Donalda Tuska te sfery nie są zbyt powiązane? Na przykład jeżeli chodzi o nowego ministra obrony.
Tak, to jest to prawda. Ja akurat uważam, że to jest pozytywne, że reprezentant opcji ludowej, wiejskiej, chłopskiej, no będzie tutaj musiał wręcz asertywnie o te interesy ekonomiczne zabiegać. I mówię o tym w kategoriach długofalowych, bo tak jak wynika z wyliczeń Rady Unii Europejskiej, z tej analizy, o ile na przykład polscy rolnicy będą dostawali mniej w dotacjach, jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to jest minus 30% dotacji. To jest prosta droga do konfliktu, prosta droga do tego, żeby się po prostu pożreć pomiędzy obydwoma krajami. Nie wydaje mi się, jestem tego pewien, że Kosiniak-Kamysz nie będzie wiązał kwestii bezpieczeństwa z kwestią rolnictwa. To jest po prostu nierozsądne. Natomiast taka świadomość tego, że ten spór rolny musi zostać rozwiązany w sposób racjonalny, to, że partia chłopska ma MON, no to jest akurat dobre, no to jest korzyść. Ja w ogóle spodziewam się tego, że Platforma i PSL i partia Hołowni i Lewica, one mogą być nawet jeszcze bardziej upierdliwe dla Ukrainy w kwestii rolnictwa i transportu niż PiS. Bo po pierwsze, nowa władza porzuca retorykę blokowania Ukrainy, czyli znowu jest jakby kochamy się, polityka miłości, przybijemy piątkę. Ale z drugiej strony, przecież kwestie embarga na ukraińskie produkty można zastąpić kwestią kwot i kwestią kaucji, czyli embargiem pod inną nazwą, krótko mówiąc. To samo dotyczy branży transportowej. Nowe ugrupowanie nie będzie zainteresowane wchodzeniem w konflikt z tak znaczną i wpływową grupą interesów. To, że Paweł Kowal w TVN-ie mówi, że jakby w zasadzie prezentuje stanowisko tak, jakby był ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, a nie wpływową postacią po polskiej stronie, no to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest treść polityki, która gdzieś tam się pojawi. Wystarczy wspomnieć, kto pierwszy mówił o zbożu ukraińskim jako zagrożeniu dla polskiego rynku. Był to Tusk, którego oskarżał PiS o to, że jest prorosyjski, gdy mówił o tym w swoich wystąpieniach. Także paradoksalnie spodziewałbym się nawet, że ta miękka w treści polityka może być dla Ukrainy o wiele większym problemem niż relacje z PiS-em, który był łatwym obiektem do bicia, bo mówienie o tym, że PiS gra na Konfederację, że to jest w ogóle parias europejski jak Orban, że to PiS sobie z tym bardzo słabo radził. Orban jest wyśmienitym graczem w tej kwestii. On konsekwentnie utrzymuje swoją linię antyukraińską, powołuje się na konwencje międzynarodowe dotyczące mniejszości, zresztą, które rzeczywiście były łamane przez Ukraińców na Zakarpaciu, ale PiS jakby nie potrafił w tej schizofrenii własnej rozwiązać pomiędzy miłością do Ukrainy w pierwszym etapie wojny, a potem niechęcią, która pojawiła się na finale. Także jakbym był pracownikiem administracji prezydenta Ukrainy, to nie byłbym optymistą, gdybym się dowiedział właśnie, że taki, a nie inny rząd w Polsce powstaje, bo trudniej walczy się z kimś, kto deklaruje miłość, politykę miłości, a z drugiej strony wbija szpilę. No tutaj też tak był charakteryzowany zresztą Tusk w polityce wewnętrznej, że to jest człowiek, który nie używa pałki, tylko sztyletu, którym upuszcza krew. I to jest właśnie tego typu sytuacja.
Ale z drugiej strony, jeżeli bym był w administracji prezydenta, w biurze prezydenta Ukrainy, to bym też patrzył na to, że jednak Tusk ma dość dobre układy w Unii Europejskiej i w ten sposób Polska teraz ma także większy kapitał, tak? Czyli mając dobre stosunki z Polską, można więcej ugrać.
Oczywiście, nawet rozpatrzmy kwestię Węgier. Polska wyszła z grupy państw, które kwestionowały użycie artykułu 7 przeciwko Węgrom. Także Polska staje się państwem sprawczym do nacisków na Węgry. W tym momencie staje się też atrakcyjnym partnerem dla Kijowa, bo oferując na przykład naciski na Węgry w kwestii artykułu 7, może uzyskiwać ustępstwa w kwestii rolnictwa czy w kwestii transportu. To jest totalna zmiana tektoniczna, jeśli chodzi o układ w relacjach Polska-Węgry. Każda część polskiej sceny politycznej zdaje sobie sprawę z tego, że Węgry nie siedzą po naszej stronie barykady w kwestii wojny na Ukrainie, albo co najmniej okrakiem siedzą pomiędzy osią satrapii a światem Zachodu, prawda? I wyjście z tego paradygmatu artykułu 7, czyli nawet stworzenie sytuacji niepewności dla Orbana, niepewności pod kątem tego, czy on może liczyć ciągle na poparcie rządu polskiego w kwestii artykułu 7, już dużo zmienia. Powoduje, że Polska ma pewną możliwość wpływu na ciężkie, uciążliwe państwo, które wetuje wiele spraw w kwestiach ukraińsko-unijnych. Oczywiście Słowacją rządzi Fico, populista, który może tą rolę polską spełnić dla Orbana, ale to nie jest tak oczywiste w takim wymiarze słowacko-węgierskim, no bo to są państwa, Słowacja wie, że Orban postrzega region w kategoriach sprzed Tianon. On ma mapę w gabinecie, która część obejmuje Słowacji obejmuje, dokładnie, także to jakby nawet populizm Fico widzi politykę Orbana. Także wyjście z tego paradygmatu artykułu 7, czyli tworzenia takiej podwójnej gardy przed Unią Europejską, PiS-u i Fideszu, daje Polsce narzędzia do realizowania interesów, własnych interesów gospodarczych w relacjach z Kijowem i wykorzystując do tego właśnie Brukselę.
Czyli właściwie to jest taka polityka, do której chyba Kijów jest przyzwyczajony, czyli takiej pragmatycznej bardzo i dość twardej.
Tak, pragmatycznej, transakcyjnej, to zresztą w ogóle bardzo wyraźnie widać w relacjach z Węgrami. Tam w zasadzie wicepremier Stefaniszyn, znaczy Wereszczuk, one z jednej strony na przykład potrafią, szczególnie z PiS-u, bo teraz ta retoryka się zmieniła, ale z jednej strony bardzo krytycznie mówić o PiS-ie, o Polsce, o tym, że bierze za zakładnika ukraińską gospodarkę, a z drugiej strony bardzo miękko mówić o Orbanie, że pójdą na ustępstwa właśnie w kwestii mniejszości na Zakarpaciu czy ustawy edukacyjnej, prawda? To pokazuje tylko tyle, że po drugiej stronie mamy do czynienia z politykami gotowymi do różnego typu transakcji, do różnego typu przetargów, które można realizować na zimno, niezależnie od takiego bełkotu emocjonalnego na temat miłości, przyjaźni, emocji, wdzięczności, czy tego typu pojęć, które mają zerowe zastosowanie w polityce międzynarodowej. Jeżeli mamy do czynienia z takimi partnerami po drugiej stronie, no to jest szansa na to, że można po prostu wiele osiągnąć.
Rozumiem, czyli ten czas takich pustych deklaracji właściwie się skończył, te, o których piszesz w swojej książce, tak tej wielkiej takiej miłości, i tutaj może trzeba ciebie zapytać, czy, nie wiem, jest potrzebne drugie spotkanie w Wiśle, gdzie ma znowu dojść do jakiejś takiej integracji tych dwóch władz i co zrobić, żeby to nie zostało roztrwonione?
No to jest oczywiście Wisła, czy w ogóle kształtowanie półprywatnych relacji, jeżeli ma się świadomość tego, że miłość nie jest podstawowym napędem do uprawiania polityki, ma sens. Półprywatne relacje wiele ułatwiają. Powodują, że się skraca dystans. To było zresztą bardzo widoczne w czasach Kumocha w kancelarii prezydenta. Załatwianie spraw na jeden telefon z Jermakiem, na przykład w kwestii otwarcia granicy.
Biura prezydenta
czy na przykład zdjęcia flag czarno-czerwonych w czasie wizyty Dudy na cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie w styczniu 2023. To było załatwiane często po prostu przez SMS-y nawet. I to pokazuje, że takie spotkanie jak wiślańskie, ono może dać rezultat. I to Wisła 2, czy jakieś spotkanie tego typu jest jak najbardziej wskazane. Po to, żeby tylko za tym też musiałaby pójść taka zredukowanie ilości takiej potrzeby atencji po stronie polskiej, bo to było coś, co zatruło te relacje. To ta potrzeba jakby uzyskania medalu, takiego uzyskania aplauzu po stronie ukraińskiej, no to w pewnym momencie stało się przekleństwem tej polityki postwiślańskiej.
I o tym więcej można przeczytać w twojej książce Polska na wojnie. Zbigniew Parafianowicz, autor tej książki i dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.